Rozmowa kontrolowana.
A w naszym studiu profesor Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, pani.
Jak finansowo ma się pańska uczelnia od stycznia, kiedy się zmieniły te zasady finansowania uczelni wyższych? To się tak mówi, się o tak zwanym algorytmie. W skrócie, jak rozumiem, to jest tak, że opłaca się mieć mniej studentów.
Tak, jak nam nasze wyglądają finanse, one wyglądają bardzo podobnie jak w 2016 roku, ponieważ jeszcze nie otrzymaliśmy budżetu na rok 2017. Najczęściej otrzymujemy ten budżet w granicach maja, czerwca i w ten czas.
O, to późno w sumie.
Tak, wtedy dopiero mamy tak zwany senat budżetowy, gdzie senat nam zatwierdza budżet na dany rok.
Ale
aktualnie
rozumiem, że...
żyjemy w ramach prowizorium finansowego. Uruchamiamy miesięcznie w stosunku do tego, co było w 2016, 1/14 na każdy miesiąc.
A to jakiś skomplikowany system, ale rozumiem, że pan jako rektor musi to jakoś rachować i wiedzieć, ile teoretycznie w tym roku będzie pańska uczelnia miała pieniędzy. Pańskim zdaniem mniej czy więcej?
Oczywiście wprowadzono nam, o czym się mówi od dłuższego czasu, w zasadzie od końca 2016 roku, tak zwany algorytm, który wyznacza budżet na tak zwaną finansowanie działalności podstawowej, czyli dydaktycznej. I ten algorytm jest przygotowany w kontekście projakościowego kształcenia. Projakościowe ma zastąpić ilościowe. Dotychczas przez wiele lat namawiano nas i sugerowano, abyśmy jak najwięcej studentów przyjęli. Dzisiaj nie będziemy oczywiście skreślać studentów z list, tylko będziemy ograniczać w jakimś tam stopniu rekrutację.
Dobrze, czyli na przykład w październiku ubiegłego roku ile przyjęliście studentów?
W całym uniwersytecie około 10 tysięcy.
A w tym październiku tego roku?
Tego roku 2017 dopiero jesteśmy w okresie przygotowania rekrutacji. Przed wyjściem dokładnie otrzymałem pierwsze informacje od prorektora do spraw studenckich i to nie chcemy zamykać uniwersytetu absolutnie. W związku z tym sugerujemy dziekanom około 10% średnie to jest ograniczenie rekrutacji na studiach stacjonarnych. Na studiach niestacjonarnych są to odpłatne formy, nie ograniczamy rekrutacji.
To w praktyce pana zdaniem jak będzie wyglądał ten rynek edukacyjny jesienią, czy tam właściwie latem jesienią? Czy każdy, kto tak jak dotychczas, kto chciałby pójść na studia stacjonarne na uniwersytecie, będzie mógł, bo wy musieliście jeszcze jakby dodatkowo namawiać studentów czy tam licealistów, czy może tak być, że to będzie jednak utrudniony dostęp?
Jesteśmy w okresie jakby demograficznym, który nie sprzyja. Jest niż demokratyczny.
Demograficzny.
Demograficzny, przepraszam. Natomiast my mamy kryteria i tych kryteriów nie możemy jakby później zmieniać. Jeżeli kryterium jest, że ktoś ma średnią z świadectwa maturalnego i z taką średnią przyjmujemy 4,2 i wyżej, to gdyby nam zabrakło, to nie możemy po prostu sięgnąć po studentów i zapraszać kolejny raz studentów, którzy mają niższą średnią. Jak już, to możemy zapraszać z taką średnią i wyższą. Byłoby to nietransparentne, bo ktoś powie, miałem średnią 4, nie startowałem na prawo, bo nie spełniam kryteriów.
Panie profesorze, w praktyce to taki system chyba powinien się uczelniom podobać, nie? Że tak mniej studentów, więc jakby teoretycznie mniej trochę pracy, no mniejsze grupy i tak dalej, a z tego powodu bonus, że pieniądze większe.
Tak jest. Jest taki wskaźnik, który przedstawia, ile w tej nowej ustawie i tym algorytmie, ile powinno przypadać w uniwersytecie klasycznym, bo takim jesteśmy, na jednego pracownika naukowo-dydaktycznego. Dla uczelni takich jak Politechnika, Uniwersytet jest to wskaźnik 13, natomiast dla takiej uczelni, zresztą bardzo szacownej jako Uniwersytet Medyczny, to musi być ten wskaźnik nie wyższy jak 7, czyli 7 studentów na jednego
pracownika. A dzisiaj w Uniwersytecie Gdańskim jak jest? Ilu jest studentów na pracownika naukowego?
W Uniwersytecie Gdańskim są na dzień dzisiejszy wydziały, które mają wskaźnik 7, 8, 10, ale z tak zwanych nauk społecznych i humanistycznych to ten wskaźnik jest około 20.
Czy to znaczy,
ale
że...
nam się wskaźnik, przepraszam, liczy dla całej uczelni.
Czyli
jakby ta średnia.
Nie można wysnuć
na dzień dzisiejszy...
z tego wniosku, że pan od października będzie, że będziecie ograniczać przyjmowanie studentów na te wydziały na nauki społeczne?
Tam jest najwięcej studentów i tam właśnie będzie to największe ograniczenie, ale średnie dla Uniwersytetu 10%.
Mhm. A wracając do mojego pytania, ten system proponowany przez ministerstwo pana cieszy? To podniesie faktycznie pana zdaniem jakość kształcenia, czy nie?
Tak, on jest projakościowy i ja od dawna czekałem jako finansista i ekonomista. To jest bardzo transparentne takie wyliczenie tejże dotacji i musimy dojść do tego, do tej trzynastki, nie w jednym roku, ale przez najbliższe 2-3 lata i w ten czas będziemy otrzymywali tak większą dotację. Na dzień dzisiejszy mamy ten wskaźnik, to jest tylko symulacja, podkreślam, około 15 do 16, ponieważ nie mamy jeszcze danych z ministerstwa. Wskaźnik, który jest trochę za duży i jeżeli taki pozostanie, to możemy się spodziewać, że to dotacja będzie około 6-7 milionów niższa w stosunku do roku 2016.
Co to oznacza dla takiej uczelni jak pańska?
Jesteśmy dużą uczelnią i mamy dużo jeszcze studentów na studiach niestacjonarnych i z tych dochodów studiów niestacjonarnych będziemy, jak to się mówi, zasypywać tą dziurę budżetową i będziemy finansować, aby standard
jeszcze więcej jakieś... studentów zaocznych? Tak pan myśli, że to będzie?
Część tych, którzy nie zostaną przyjęci na studia stacjonarne, pewnie w dużej części zasilą szeregi na studiach niestacjonarnych, ale również trafią do uczelni prywatnych, ponieważ uczelnie prywatne nie mają kierunków eksperymentalnych, ale humanistyczne mają. No, ta młodzież nie zostanie, mówiąc tak kolokwialnie, na lodzie.
Pójdźmy w takim razie dalej. Mówimy o tym algorytmie i sposobie finansowania, ale ministerstwo zapowiada na jesień nową konstytucję dla szkolnictwa wyższego. Prowadzone są różne dyskusje, pojawiają się różne informacje. Ostatnio minister Gowin powiedział, że chciałby, aby rektorzy nie byli wybierani w demokratycznych wyborach. To jest między innymi pokłosie prac tych komisji, które są przy ministerstwie. I te komisje proponują, żeby to był jakiś taki wybór, trochę taki jakiś gremium, trochę połączone z ekspertami zewnętrznymi, jak rozumiem, z przedstawicielami biznesu, czyli nie tak jak teraz, że uczelnia, senat wybiera własnego rektora.
Tak.
To jest dobry pomysł?
Ja na to patrzę przez moje doświadczenia, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Jest podobnie. Zresztą w Stanach Zjednoczonych rektor nie jest najważniejszą osobą, tylko prezydent.
Czyli u nas kanclerz, tak?
Czy
człowiek od kasy,
kanclerz,
tak by można
ale
powiedzieć.
W tej nowej ustawie ma być napisane, że to będzie również prezydent, ale muszę troszeczkę odwołać się do niedalekiej przeszłości. Mamy 3 projekty. Jeden opracował pan profesor Radwan, drugi opracował pan profesor Izdebski, a trzeci pan profesor z Uniwersytetu Poznańskiego. I te one się w niewielkim stopniu różnią. My czekamy, ja jestem zwolennikiem zmian. Zmian, które nie są raptowne, a w tym przypadku pan premier Gowin naprawdę z nami w ramach naukowego takiego podejścia do funkcjonowania uczelni, czyli Kongresu Nauki Polskiej. I to jest dobre, to są dobre rozwiązania.
Ale ma pan poczucie, że ta rozmowa, że to jest dialog? Czy to jest tak, że on słucha, ale robi swoje?
To jest dialog. Mamy możliwość się odwoływać. Mamy własne organizacje takie jak konferencje rektorów szkół państwowych, uniwersytetów, mamy KRASP-y, uczestniczą wszyscy uczestnicy tego rynku edukacji na poziomie wyższym, ale odnosząc się do pytania, które jest bardzo ważne, No, uważam, że to, że będzie wybierała Rada Powiernicza, tak ma się nazywać, to będą oczywiście osoby z uniwersytetu, ale będą przedstawiciele oczywiście biznesu, czyli otoczenia biznesowego. Ja się z tym zgadzam, ponieważ uniwersytety mają mieć charakter spółek prawa handlowego, mają mieć większą odpowiedzialność za zarządzanie. Dzisiaj ta odpowiedzialność jest rozłożona między ministra nauki i szkolnictwa wyższego i rektorów. Jeżeli będzie tak, jak pan Gowin proponuje nam, no to będziemy mieli oczywiście większą odpowiedzialność, ale nadal autonomię, ale i też zapowiada, że będzie to odpolitycznione. Czyli nie będą zasiadali przedstawiciele polityki w tych radach powierniczych, tylko eksperci, można będzie zapraszać nawet ekspertów spoza granic kraju. Jeżeli będzie prezydent, to on zarządza uczelnią, rektor prezentuje na zewnątrz, zajmuje się sprawami międzynarodowymi, rozwoju, jakością badań naukowych czy jakością kształcenia.
Panie profesorze, jak był pan wybierany kilka miesięcy temu na rektora, to miał pan dosyć ambitne plany, o których pan informował. Centrum sportowe, centrum zdrowia, przedszkola, ale także jakby rozwój uniwersytetu, integracja ze środowiskiem biznesowym. Ma pan już na swoim koncie jakieś sukcesy?
Tak, oczywiście. Minęło, podkreślam, 6 miesięcy, 3 dni temu. Czyli ja byłem w tej dobrej sytuacji, bo byłem w ekipie pana profesora Lamka i zbudowaliśmy cały kampus przez to, co myśmy zrobili, to może nie cały, przecież zasługa była i poprzednich rektorów. Dzisiaj zaczynamy budować, bo są ogłoszone przetargi, informatykę, którą zapowiadałem, 100% prawie pieniądze, czyli 85% maksimum dostaliśmy z Unii Europejskiej.
Gdzie będzie ta informatyka? Gdzie to będzie?
Jakby rozbudowany Wydział Matematyki, Fizyki, Informatyki, czyli na kampusie Oliwskim. Obiecałem tak zwane laboratorium produkcji filmowej i dokumentalnej. Otrzymaliśmy 100% pieniędzy z Unii Europejskiej. Budujemy to laboratorium, bo mamy dziennikarstwo. Ale wiele, wiele jest takich studentów, którzy chętnie skorzystają. Mamy własne Radio Mors. Chcemy, żeby ci ludzie tam również pracowali i to jest kolejny sukces. Jeżeli chodzi o centrum sportowe, no, to był duży wyczyn, bo to było w okresie przemian. No, zostaliśmy wpisani na listę u ministra sportu, na listę strategicznych inwestycji Ministerstwa Sportu i Turystyki i zaczynamy w tym roku budować tak zwany stadion. Jeżeli chodzi o pracodawcy, no to jesteśmy jedną uczelnią, która jest rzeczywistym członkiem organizacji takiej, największej organizacji, to jest Pracodawcy Pomorze, ale również podpisałem, no już nawet trudno mi policzyć, kilkanaście albo kilkadziesiąt wręcz umów o współpracy z światem biznesu. Wywodzę się w jakimś części z biznesu i w związku z tym uważam, że my powinniśmy prowadzić badania naukowe, nie to, żeby one zalegały na półkach, ale żeby były wdrażane. Utworzyliśmy Centrum Transferu Technologii zgodnie z ustawą, które ma już pierwsze sukcesy.
A z czym pan się zderza? Z czego się pan nie spodziewał? Z czym ma pan największy problem?
Jestem osobą, która jeżeli stawia sobie cel, to bardzo szybko chce go osiągnąć. Natomiast nie cała społeczność, jesteśmy największą w sumie firmą, tak szybko nie chce tak szybkich zmian ewolucyjnych, ale one są konieczne. Jeżeli chcemy być uniwersytetem największej jakości, a o tym się dowiemy w 2020 roku, chcielibyśmy być uniwersytetem badawczym.
Czyli rozumiem, że stawia pan po prostu swoim pracownikom naukowym cele, także cele naukowe.
Tak jest.
A oni czasem są po prostu oporni.
Jeżeli chodzi o naukę, nie, ale jeżeli chodzi o transfer do gospodarki, to trzeba naprawdę zadbać i ich w bardzo dużym stopniu wspierać. Także, ale idzie to w dobrym kierunku. Pierwsze lody przełamaliśmy. Zresztą będziemy te komercjalizację tych badań wynagradzać, ponieważ z tych komercjalizacji są pieniądze dla uczelni. Nie chcemy wszystkiego brać do wspólnego kociołka, ale część przeznaczyć na wyróżnienie tych, którzy pozyskują najlepsze projekty z Unii Europejskiej typu Horyzont 2020. Jesteśmy na liście, krótkiej liście po trzech już badaniach i będziemy otrzymamy najprawdopodobniej MAP, to się nazywa, Międzynarodową Agendę Badawczą. To jest bardzo duże wyróżnienie i stawia nas w pierwszej lidze uczelni w zakresie prowadzonych badań.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.